każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Hubert Pietroński realizuje naszą audycję, a w studiu, no nie może być inaczej, skoro Dzień Kobiet, to i panie gorzowskie radne. Alicja Burdzińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Anna Kozak, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
I Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów.
Tak jest, dzień dobry, witam.
Zaczniemy od kobiet w samorządzie. Jak to jest? Mają lepiej czy gorzej niż mężczyźni? Bo ja dzisiaj czytałem taki raport Komisji Europejskiej, który wskazywał, że jeszcze jeśli chodzi o Polskę, to panie mają dużo gorzej od panów, o 16% pensje, też jest mniej pań w biznesie, w polityce. A jak to jest w samorządzie? Może Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No to jest tak uznaniowe pytanie, że trudno jest to określić, tak? Ja nie narzekam na jakieś nierówne traktowanie, ale myślę, że wynika to też z konieczności i z przyzwyczajenia, że no, trzeba jednak włożyć dużo pracy i się trochę, że tak powiem, kolokwialnie rozepchać łokciami. Ja wykonuję zawód, który jest traktowany często jako zawód męski, tak? Bo jestem inżynierem a branża to budownictwo, więc myślę, że tutaj jakby praktyka od samego początku zawodowa mnie nauczyła tego, że no, trzeba od samego początku pokazać, że się nie odstaje, ale rzeczywiście trochę jednak mam wrażenie, że kobiety muszą to udowodnić.
Udowodnić
kompetencje. Tak. No i jeszcze zresztą niedawno mieliśmy sytuację, już nie pamiętam teraz, jaka to firma czy instytucja, że dla mężczyzny zatrudniają za 13 zł na godzinę, a kobietę na 12 za 12, ale takie samo stanowisko. Także myślę, że jeszcze to jest. Musimy oczywiście o tym mówić głośno i próbować w ten sposób też trochę odczarować tę sytuację, w której kobiety są z niewyjaśnionych do końca przyczyn opłacane mniej za tę samą pracę. A myślę, że ogólnie, jak rozmawiam z mężczyznami, to oni mówią na stanowiskach kierowniczych, że wolą zatrudnić kobiety, bo kobiety są pracowite. Kobieta zarwie weekend, zarwie noc, ale zrobi, tak? A mężczyzna, jak mu się kończy, to godziny pracy to nie do domu. Nie wiem, czy tak jest, to jest zasłyszana opinia. Nie chcę tutaj pielęgnować dysonansów damsko-męskich, ale...
Alicja Burdzińska.
To znaczy, ja znam dane, że kobiety zarabiają 7% mniej od mężczyzn, ale to nie ma tak szczególnego znaczenia moim zdaniem. U nas...
Ja mówiłem o wyliczeniach pensje. Komisji Europejskiej.
W samorządzie, tak. Mamy równe pensje, może od tego wyjdziemy. No jest nas mniejszość, prawda? Jest nas... Nawet nie liczyłam, ile jest dokładnie pań u nas wśród radnych.
Tak, 7?
7.
7
A w tamtej chyba było więcej trochę, mi się wydaje.
No proszę, czyli stanowimy mniej.
W przypadku Gorzowskiej Rady Miasta oczywiście.
Tak, w przypadku Gorzowskiej Rady Miasta. No ja jako, że tak powiem, świeża radna, nie zauważyłam żadnych dysproporcji takich szczególnych w traktowaniu. No wręcz odwrotnie, spotkałam się z taką nawet opieką ze strony panów na początku. A jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to ja myślę, że to jest praca indywidualna.
Jeśli chodzi o panie w samorządzie, to takim powyborczym jakby sukcesem tej rywalizacji damsko-męskiej to chyba Drezdenko, i gdzie pani Karolina Piotrowska pokonała wieloletniego burmistrza Drezdenka. Nikt się tego zwycięstwa, może nikt się nie spodziewał, ale no to było jednak takie, że kobieta pokazała, że potrafi, tym bardziej, że pani Karolina była sołtysem. Anna Kozak.
Ja uważam, że kobiety odnajdują się w naszym samorządzie bardzo dobrze. Wnoszą swoje doświadczenie zawodowe. Poza tym wnoszą taką ogładę, taki spokój podczas sesji Rady Miasta. Są dostrzegane przez wyborców, cieszą się uznaniem wyborców. My jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej możemy się pochwalić, że mamy na 7 radnych 3 kobiety, czyli 3 kobiety są radne. Także dziękujemy naszym wyborcom za to, że zaufali nam. Też nie zauważyłam żadnych dysproporcji. Uważam, że kobieta w samorządzie daje siłę i pokazuje też innym kobietom, że nie stoi tutaj nic na przeszkodzie, żeby starać się o takie miejsce w Radzie. Także zapraszamy pozostałe kobiety.
Tym bardziej, że pracy w samorządzie jest sporo i za chwilę o tym powiemy. Idziemy dalej. Bardzo ważna sprawa, gorzowskie śmieci, bo śmieci to jest temat rzeka i co samorząd to ma z tymi tematami problem, każdy inny, ale jedno jest pewne, że gdzieś na końcu tego łańcuszka są mieszkańcy, którzy słuchają i chcą informacji. Jak dobrze Państwo wiecie, z anteny Radia Zachód, Gorzów, a właściwie spółka Inneco, która zarządza składowiskiem odpadów, ale też tą tak zwanym RIPOK-iem, czyli tą instalacją przetwarzającą śmieci w związku celowym gmin MG6, wypowiedziała umowy wywoźnikom śmieci, którzy odbierają śmieci od mieszkańców Gorzowa i tych mniejszych miejscowości. No, poszło oczywiście o pieniądze, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż powiem słuchaczom, tak przybliżę w szerokim skrócie, Inneco chciało więcej za tak zwane śmieci, za tonę śmieci na tak zwanej bramie, czyli przy wjeździe do tej całej instalacji. Firmy, które wywoziły śmieci, wiedziały, że będzie podwyżka, ale nie wiedziały, że aż tak duża, powiedziały nie. Problem jest, czy to ten problem to jest taki, jak mówi prezydent, do rozwiązania w rozmowie, czy będziemy mieli Neapol w Gorzowie? Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Dwa są aspekty dla mnie tej sprawy. Pierwszy to taki, że podczas składania ofert, czy podczas przygotowywania ofert do przetargu przez firmy, które chciałyby do tego przetargu podejść i wywozić śmieci z Gorzowa, była informacja ze strony Inneco o tym, że będzie podwyżka tej opłaty, tak jak pan powiedział, na bramie i miała ona być podniesiona, ta opłata, do 285 zł, z tego co dobrze zapamiętałam. Natomiast ostatecznie w tej chwili już po podpisaniu umów przez wywoźników wzrosło do 315. To jest duży skok i wydaje mi się, że tutaj jednak no, trochę ma to, nosi to znamiona takiej biznesowej zemsty, bo Inneco też startowało do tego przetargu. I nie...
no, ja tego właśnie nie rozumiem, bo Inneco odbiera od części mieszkańców też śmieci.
Tak, jedną z firm, tak. I z tym, że no, Inneco ma, no właśnie, jest trochę z dwóch stron stoi, tak? Czyli ma narzędzia do tego, żeby w sposób, powiedzmy, rynkowy uniemożliwić tym firmom wykonywanie swoich działań w taki sposób, żeby firmy nie pogrążyć finansowo. To według mnie jest zupełnie nieuczciwe, dlatego że...
To nie jest tak, że Inneco balansuje na takiej no, cienkiej granicy?
Tego nie wiem, bo dopiero wystąpiłam o wszystkie dane finansowe do Inneco. Wcześniej było...
A ja nie mówię o finansach. Ja mówię o tym, że właśnie z jednej strony Inneco zarządza miejscem, które i płaci, odbiera. I odbiera, a z drugiej strony samo wywozi też w dużej części, więc no...
No jest to pewien kłopot. Wydaje mi się, że tutaj jednak powinny być ograniczenia w tym, żeby jakby samemu sobie nie móc świadczyć usług, bo wtedy rzeczywiście można resztę konkurencji wyciąć. I tutaj jest pewne takie prawdopodobieństwo. Ja się obawiam, czy to nie jest taka idea. Druga rzecz to jest taka, dlaczego to Inneco podnosi aż do tego stopnia stawki. Czy tam są jakieś problemy poważne finansowe? Słyszy się jakieś plotki o jakichś karach, które ponoć... Nie wiem, nie dotarłam jeszcze do żadnych dokumentów. Mam nadzieję, że to się...
Mamy biuro nadzoru właścicielskiego, które zacznie
ale
działać.
Ale to zacznie dopiero działać, a jeszcze nie działa. Natomiast tutaj jest taka sprawa, że jeżeli Inneco wcześniej podało informację, że będzie zwyżka do 285 i w oparciu o tę cenę firmy robią ofertę i wygrywają przetarg i podpisują go na parę lat, to w tym momencie uważam, że jest to nieuczciwe. Tak nie powinno się robić. Druga rzecz, jeszcze tylko jeden aspekt jest taki, że w innych miastach, bo też mnie pytano o to, radni mają jakikolwiek wpływ na cenę śmieci. U nas nie ma tego, takiej możliwości, dlatego że prezydent z zarządzeniem przyjął zasadę dla spółki miejskiej Inneco, że decyzję o cenie śmieci podejmuje prezes Inneco. Nie widzę powodu, aby w takim zarządzeniu nie znalazł się zapis na przyszłość po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Miasta. Jednak jest to spółka 100% miejska i ona ma realizować cele miasta i dbać o mieszkańców, a nie o finanse spółki.
Alicja Burdzińska.
No moim zdaniem również jest to niezgodne z zasadami konkurencyjności. Spółka miejska, która odpowiada za to składowisko, a jednocześnie zwozi tam śmieci. Tutaj to bym się bardzo zastanowiła, czy to jest zgodne z prawem. A następny moment, jeżeli firmom podniesiono tak wysoko opłatę, kto za to zapłaci?
No właśnie.
To za to zapłaci.
Oni mają podpisaną
umowę. Myślę, dokładnie, ale myślę, że na końcu my mieszkańcy za to zapłacimy, bo jeżeli kto im wyrówna stratę?
Wczoraj w radiu
z upadłość i wtedy się pojawi problem, że miasto doprowadziło do upadłości.
Czyli jest złamana zasada konkurencyjności, tak?
Wczoraj w radiu Gorzów prezydent Jacek Wójcicki powiedział, że absolutnie nie będzie podwyższenia cen dla mieszkańców. Z drugiej strony te firmy
z tymi firmami.
Jeżeli przestaniemy, no to co będzie?
Dokładnie.
Anna Kozak.
Ja uważam, że to jest niebywałe, żeby w trakcie trwania kontraktu podnosić ceny, gdzie już, tak jak pani Marta Bajnak-Bajnarowicz wspomniała, była cena ustalona 235 zł za wywóz śmieci za tonę. Były już kryteria, jak gdyby ustalone wcześniej, 285 zł, tego bazując na tym, że może być wzrost cen, który będzie obejmował i wzrost cen za opłaty energii elektrycznej, a także inne opłaty. Także osoby, które jak gdyby startowały do tego przetargu, kalkulowały sobie koszty, że w tym przedziale mogą się zmieścić. A w momencie trwania kontraktu, firma Ineco jak gdyby tutaj wychodząc z założenia, że jest jak gdyby monopolistą na rynku, daje nam kwotę 314 zł, jest bardzo dużym ciosem w stosunku dla tych firm, które stosują te usługi podwykonawcze. I teraz mamy taki dylemat, że firma bodajże Eneris ma niższe stawki, bo ona już z dwóch punktów odbiera śmieci niż firma proponująca teraz te usługi, firma Ineco. My jesteśmy zaniepokojeni tą całą sytuacją, dlatego będziemy wnioskować na pewno o szczegółową analizę wskaźnikową firmy. Jakie były przesłanki do tego, żeby podnieść tak cenę i dlaczego trafiono z tak kiepską analizą, jak gdyby prognozą kosztową? Co na to wpłynęło? Także...
No właśnie, bo ja zastanawiam, przecież wiedzieli, że będą stawki te środowiskowe podnoszone. Nie są podnoszone od wczoraj, tylko...
Oni już jak gdyby tutaj ta podwyżka, to jest bardzo duża podwyżka. No rozumiem, można się pomylić, no 10%, tak? No ale aż to jest bardzo dużo.
235 tak. na 280. 85. Było założone.
Tak, a teraz 304.
I firmy się zgodziły, co istotne.
No, firmy się na to zgodziły, tak. A Ineco jest monopolistą, dlatego, że są umowy.
Tak, dokładnie.
Gorzowa nie. Może przyjmować tylko RIPOK Gorzowski.
Właśnie, RIPOK Gorzowski może odbierać te śmieci z MG6.
Tylko. Tak, że oni nie mają innego.
Być może jest to działanie z premedytacją jednak.
My jako teraz radni, korzystając z tego, że mamy tą funkcję kontrolną po zmianie ustawy, będziemy chcieli dostać pełną informację, jakie były powody, bo niestety, zapłacą za to mieszkańcy, no bo firma raczej moim zdaniem nie ogłosi upadłości, tylko odbije się to na budżecie domowym mieszkańców. Tak będziemy mieli największe ceny za śmieci.
A jeszcze gorzej, bo mieliśmy taki przykład przy zmianie operatora, wywoźnika, no to... No, kontenery śmieci, altany na śmieci. Tak, no, pękały w szwach, jeśli chodzi o...
Niewykluczone, że bilans ekonomiczny będzie się bardziej opłacało firmie wywożącej obecnie śmieci zapłacić odsetki za zerwanie czy kary za zerwanie umowy, niż iść w to na parę lat i pogrążyć się finansowo. Tak.
Bo na razie mamy dwie strony, jeśli chodzi o Ineco, bo prezes obecny mówi, że czyści, próbuje naprawiać funkcjonowanie spółki, która zajmowała się różnymi rzeczami, które nie wyszły, a z drugiej strony mamy też byłego prezydenta, który mówi, że Ineco akurat funkcjonuje perfekcyjnie i po prostu zepsuł to robotę.
Panie redaktorze, ale przepraszam, tylko napomknę jedną rzecz, ale analizując wyniki finansowe firmy Ineco za 2017 mieliśmy bardzo ładne wyniki, bo tam występował dosyć spory zysk, który był chyba największym zyskiem wypracowanych ze wszystkich spółek miejskich, więc dziwi mnie to, żeby w takim okresie były takie podwyżki, które jakby skutkują tym, że jest bardzo kiepska kondycja finansowa. To moje pytanie, co się zadziało, że mamy taki wzrost cen?
Ja jeszcze chciałam tylko jedno zdanie na koniec dodać. Moim zdaniem, no niestety, ale w ostatnim czasie występują prawdopodobnie jakieś błędy w zarządzaniu. Pan prezydent na ostatniej naszej sesji powiedział, że w końcu będzie tam działało profesjonalne, zawodowe...
Nadzór.
Profesjonalny, zawodowy nadzór, czyli prezydent widzi prawdopodobnie, że coś jest nie tak, ale jak długo można zwlekać z uporządkowaniem tematu śmieciowego?
Tym bardziej, że Jacek Wójcicki nie rządzi od tej jesieni, tylko już ma jedną kadencję za sobą. A swoją drogą, jak już wspomnieliśmy o biurze nadzoru właścicielskiego, to jak pani oceniają tę decyzję prezydenta, że to były komendant lubuskiej policji Jarosław Jak będzie rządził tym biurem?
Jeżeli ma kompetencje i...
Jest prawnikiem, to trzeba powiedzieć.
A ile lat w nadzorze nad spółkami?
No, ja tego nie wiem, ale nadzorował lubuską policję. To jest inna sprawa. To może być kluczowe dla funkcjonowania tego biura.
Jeżeli ktoś ma nadzór nad spółkami, które jak widać nie są czarno-białe, bo to jest tutaj przecież innego jest spółką miejską, tak? I ma też pod sobą spółek, których chyba 8, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Jeżeli tam jakieś były manewry w międzyczasie, no to oznacza, że tu jest co porządkować, tak? I pytanie tylko, czy są odpowiednie kompetencje, czy mamy człowieka, który będzie się tego uczył, tak? No bo tutaj, nauka, tak. Owszem, jest potrzebna, ale ona zajmuje dużo czasu, a w tej chwili jesteśmy w sytuacji przedkryzysowej i wydaje mi się, że
nie ma czasu na to.
Tak, a poza tym jeszcze kwestie zarządcze może są ważne, oczywiście bardzo ważne, ale kwestie analizy finansowej, poruszenia się po dokumentach finansowych, przepływu kapitału, to trzeba było dokładnie tutaj sprawdzić, czy ta nowa osoba na tym stanowisku sprawdzi się w tym temacie i będzie umiała czytać wyniki finansowe i będzie potrafiła opowiedzieć, skąd biorą się takie problemy.
Zobaczymy.
Dokładnie, moim zdaniem zdolności przywódcy, jakie prawdopodobnie reprezentuje sobą były nasz pan policjant.
Nie da sobie w kaszę dmuchać.
Dokładnie, są bardzo cenne w tak trudnym temacie, ale jednocześnie moim zdaniem doświadczenie zawodowe to jest główny element, który przyczyni się do jego sukcesu. Nie wiem, jakie pan ma doświadczenie zawodowe.
No zobaczymy, po efektach poznamy nowego dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego. Idziemy dalej, Gorzowski Szpital. Mam pytanie, bo to gdzieś się pojawiło w dyskusji, czy gorzowski magistrat powinien mocniej wspierać Gorzowski Szpital?
My jako Klub Rady Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, że tutaj się wcięłam.
Bardzo proszę.
Wystosowaliśmy takie pismo do pana prezydenta z taką informacją, żeby może zaproponować panu prezydentowi, żeby wprowadził taką stałą i systematyczną komunikację między władzami miasta a zarządem szpitala. Może żeby opracował taki harmonogram spotkań, żeby można było się jak gdyby wesprzeć w różnych takich jakichś tam niedogodnościach, nie tylko i finansowo, ale żeby ten obowiązek leżał po dwóch stronach, tak? Także chcielibyśmy dowiedzieć się od pana prezydenta, czy pan prezydent przyjął to nasze stanowisko, czy ustalił taką listę zadań, a my jako klub...
Co może zrobić Gorzowski Szpital, przepraszam, Gorzowski Magistrat, poza tym, że wspomógł finansowo kupno tego urządzenia PET, gdzie z kolei prezes szpitalnej spółki mówi, że miasto właściwie przeszkadzało w zakupie tego urządzenia, bo to powiedział Jerzy Ostrouch na antenie radia Gorzów. Z drugiej strony też miasto włączyło się w budowę bazy dla helikoptera medycznego, no ale tutaj prezydent przy okazji problemów kadrowych na oddziale chirurgii włączył się w tą dyskusję, nie chcę jej nazwać polityczną, ale gdzieś ona w tym kierunku zmierzała. No i tak przynajmniej odebrał to szef szpitalnej spółki, tak mi się wydaje. No i zrobiła się taka dziwna sytuacja.
Dziwna, niezręczna sytuacja się utworzyła. Natomiast właśnie idąc tym tropem, nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja miała miejsce. Chcielibyśmy, że my jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej, żebyśmy mogli wspólnie odnaleźć wspólny mianownik i żebyśmy zaradzali takim sytuacjom. Że gdyby na przykład zarząd szpitala wcześniej poinformował pana prezydenta o tym, że są takie problemy i może było nagłośnić wcześniej, to myślę, że nie byłoby takiego hejtu w internecie i ta sprawa nie potoczyłaby się tak dalej. Natomiast, że tej komunikacji nie było przepływu informacji, no to wyszło jak wszyscy.
Jak wyszło. Alicja Burdzińska.
A ja powiem w ten sposób, że szpital wojewódzki wielofunkcyjny, jego działanie leży w gestii zarządu województwa. I to zależy nie od prezydenta, jak on w szczególności działa dokładnie. I może należałoby zadać pytanie, jak ten szpital wojewódzki wykonuje swoją funkcję w stosunku do nas, do obywateli Gorzowa. Wiemy, że od dłuższego czasu są tam perturbacje z jego prawidłową działalnością na chirurgii, na onkologii, a przede wszystkim tragiczna sytuacja na oddziałach dziecięcych, niestety. Nie może tak być, że miasto jest włączane w jakiś konflikt, nawet personalny w tym szpitalu, a również należy zwrócić uwagę na stosunki, jakie tam panują, na sytuację jest bardzo...
No, ostatnie zatrudnienie lekarki, która została zwolniona po protestach pacjentów z gorzowskiego ambulatorium.
Tak, Linda H.
Tak, ta pani już nie pracuje w Gorzowskim Szpitalu, ale została zatrudniona na SOR-ze i to był taki znak zapytania. I teraz ważna informacja, jak panie oceniają to, co dzisiaj się stało, może nie dzisiaj, bo to z wczoraj jest apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie do Zarządu Województwa Lubuskiego, to jest sprawa bardzo świeża. Otóż lekarze z tej rady jakby zwrócili się z apelem do Zarządu Województwa Lubuskiego o odwołanie obecnego zarządu Gorzowskiego Szpitala w związku właśnie z tym, co działo się do niedawna na chirurgii, bo przypomnę, że ta sprawa według zarządu szpitala już została zażegnana, lekarze zatrudnieni, jest 9 etatów, 9 lekarzy pracują, operują, a jeśli chodzi o funkcjonowanie, no to szpital podkreślał, że te ostre przypadki, czyli te najbardziej pilne, są tam załatwiane, że tak powiem kolokwialnie. Poza tym oczywiście sprawa radiologii, bo tu też jest znak zapytania w funkcjonowania, przynajmniej tak twierdzi Okręgowa Rada, zatrudnienie Lindy H. Oraz no, kwestia banerów przy Akademii Medycznej w Szczecinie reklamujących pracę w Gorzowskim Szpitalu.
Czyli ja jeszcze chciałam dwa zdania dodać, czyli też ewidentne złe zarządzanie szpitalem. Na radiologii była taka sytuacja, że pracownicy szykowali się do strajku, a również trzeba podkreślić temat lekarzy rezydentów. Nie ma lekarzy do pracy, pracują młodzi lekarze. Gdyby nie lekarze rezydenci, oddział dziecięcy byłby zamknięty.
Tylko niestety. Czy to zarząd Gorzowskiego Szpitala, czy po prostu polska służba zdrowia ma problem? A tak naprawdę, no tak to funkcjonuje.
Jest problem i ktoś za ten problem odpowiada. Kto odpowiada za problem? Ryba psuje się od góry.
Minister zdrowia.
Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No tak, no mamy problem generalnie w służbie zdrowia i tutaj jakby jest to trochę pokłosie. Ja nie jestem w stanie ocenić sposobu i metodologii zarządzania przez obecny zarząd, bo nie siedzę przy biurku z nimi, nie wiem, jakie decyzje podejmują i jakie mają w ogóle wybory do podjęcia, bo w sytuacji, kiedy rzeczywiście był tam problem z płatnościami, z wysokościami wynagrodzeń dla specjalistów, no to jeżeli jedna strona stawia sprawę pod ścianą, a nie wiem, czy tak nie było i która to była strona, no to rzeczywiście jest to, że tak powiem, dylemat, który nie jest łatwy do rozwiązania. Słyszę się dużo o tych problemach, natomiast ja bym chciała się odnieść do tego pana pierwotnego pytania, na ile miasto powinno wspierać, tak? Myślę, że to jest na tyle poważna sprawa, że nie można abstrahować ani od tego, kto tym zarządza, ani od tego, gdzie ten szpital leży. To jest jedyny szpital, który mamy w Gorzowie obecnie. Nie mamy już właśnie szpitala dziecięcego, nie mamy...
No i najważniejszy dla tej części regionu.
Tak, najważniejszy dla tej części regionu i jeżeli jego działalność nam się nie podoba, to wydaje mi się, że wkładanie takiego trochę kija w mrowisko przez prezydenta i przewodniczącego rady, który bez zgody rady i bez wiedzy rady sam występuje z pytaniami, dlaczego jest tak źle, bo to taki był wydźwięk tego pisma. Nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Wolałabym, żeby się pan prezydent z panem przewodniczącym rady udali do prezesa szpitala, bądź do marszałka, bądź do radnych wojewódzkich, którzy też w jakiś sposób mają pieczę nad tym, czy możliwość w ogóle wskazania, możliwość nadzorowania działalności szpitala wojewódzkiego, żeby usiąść do wspólnego stołu i zastanowić się, co można zrobić, bo to mówię, to jest jedyna taka placówka tutaj w naszej części województwa i jakby do sypanie soli na rany nikomu nie pomoże. I być może są osoby, ja też mam wiele uwag do działalności szpitala, zatrudnienie pani Lindy H. Ja, jeżeli pani Linda byłaby tam zatrudniona nadal, to musiałaby być naprawdę sytuacja takiego podbramkowego zagrożenia życia, żebym się tam udała. Po prostu unikałabym tego szpitala, jak tylko się da. I to nie był dobry ruch. Myślę, że zarząd sobie zdaje z tego sprawę.
Że ja nie chcę zaszczyć człowieka, bo to nie o to chodzi. Natomiast
tak, no,
żeby to nie
ale
była...
Wyszła ta informacja tak, w ten ale... sposób, że jeden z rodziców powiedział, że mu pani doktor poleciła nacieranie dziecka whisky, tak? No to przeczytałam w internecie.
Tak, różnych
no to
rzeczy było
albo
wiele.
Szamanem, albo idziemy do szpitala.
Ale chociażby odzew tej informacji na naszym fanpage'u radia, czy ilość komentarzy mieszkańców pod naszymi informacjami, no zatrważała, więc to chociażby jest przykład, że ludzie...
No my możemy nie chcieć, tak?
Oburzyli
jeżeli
się po
jeżeli
prostu.
Jeżeli ja mam z dzieckiem iść do lekarza, za którym ciągnie się taka sytuacja, to naprawdę wolę, no, powiem kolokwialnie, wolę do was opłacić 100 za prywatnego lekarza, niż nie dość, że tam wystoję ileś godzin, to jeszcze potem ktoś mi powie, że mam dziecko whisky smarować, tak? W sytuacji zagrożenia życia czy wysokiej gorączki. Natomiast rolę prezydenta widzę taką, żeby rozmawiać i to niekoniecznie przez media, przez listy otwarte, bo być może nie jest kwestią tylko i wyłącznie finansowanie, tak? Czyli przekazanie pieniędzy, ale na przykład wsparcie również medialne, tak? Albo wsparcie w taki sposób, że, nie wiem, są może jakieś zasoby, którymi dysponuje miasta, które szpitalowi się przydadzą. Naprawdę trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, chociażby z tego powodu, że ta dyskusja jest stricte medialna między tymi stronami. I nie widzę tutaj głosu marszałka i bardzo mi to uwiera.
Czekamy na odpowiedź pani marszałek.
To znaczy, ja może bym tak chciała powiedzieć, że no nie chciałabym tu specjalnie być adwokatem naszego pana prezydenta, ale myślę, że nie ma złej woli, a jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to może chodzi właśnie o pieniądze przy gorzowskich warunkach, kiedy tyle inwestycji jest rozpoczętych, kiedy tyle jest wydatków miejskich. Być może brak pieniędzy warunkuje taką postawę.
A propos pieniędzy.
Przekazaliśmy na klub sportowy jeden ostatnio z promocji, więc jakby tu wolałabym, żebyśmy na przykład promowali w Polsce szpital jako dobrego pracodawcę i być może ściągnęlibyśmy ludzi, którzy o szpitalu gorzowskim.
No tak, pani Marto, ja to rozumiem też, no może akurat nie w tym kierunku poszły pieniądze, ale to zawsze w ten sposób można powiedzieć. Należało na to lub na tamto przekazać pieniądze, a tutaj jak gdyby teraz trzeba ratować sytuację, a pieniędzy nie ma.
A propos pieniędzy, czy pani Anna Kozak
chciała się odnieść do sytuacji w szpitala.
Proszę bardzo.
Ja też bym chciała państwu powiedzieć, że nie wiemy, czym się kierował zarząd szpitala, podejmując takie decyzje. Nie wiemy, jakie są procedury w sprawie zatrudnienia pracowników. Pamiętajmy o tym, że cały czas szpital boryka się z brakami kadrowymi. Nie wiemy, jaka była procedura i czy to było obowiązkowe zatrudnienie tej pani, która przedstawiła dokumentację zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi. Natomiast to było bardzo niefortunne zdarzenie. Bardzo dobrze, że się stało, że już pani Linda Han nie pracuje w naszym szpitalu. Natomiast kwestie, mi się wydaje, tu są troszeczkę inne. Bardziej tutaj chodzi cały czas o ten dialog między Urzędem Miasta a Zarządem Szpitala i o wypracowanie takiej jak gdyby współpracy, żeby móc normalnie rozmawiać, bo to są problemy, które mogą się zdarzyć w każdej firmie, tak, na dzień dzisiejszy.
Ostatnie zdanie Alicja
Bodzińska. Tylko jeszcze jedno zdanie, czyli pan prezydent powinien udać się do szpitala, czy szpital być na bieżąco ze swoimi problemami z władzami miasta i tylko
się spotkają.
Pytań jest wiele.
Ale niech komunikują się.
Pytań jest wiele, zmieniamy temat. A propos pieniędzy, bo powiemy teraz o bonifikacie, bo jak pani myślą, jak to jest? Jest taka możliwość i przykładem może być najbliższe nas miasto wojewódzkie, czyli Zielona Góra, gdzie prezydent i radni nie mieli z tym problemu i bonifikata w wysokości chyba 90%, 95% za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność została bardzo szybko wprowadzona. W Gorzowie na początku władze miasta mówiły nie, takiej zmiany nie będzie, bo uszczupli ona budżet, ale też nie jest jakaś wielka dla mieszkańców ta kwota. Później słyszymy o medialnym zamieszaniu, bo tak padło na sesji, że to chyba winne media są temu, a prezydent zmienia zdanie i mówi, że bonifikata będzie. To jak to jest? Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Może ode mnie.
Nie, to Ania.
Tak?
To
Anna Kozak.
Zaczęła pierwsza mówić.
Proszę państwa, my jako pierwsi, jako klub koalicji, jako klub radnych Koalicji Obywatelskiej wystosowaliśmy 14 stycznia zapytanie do pana prezydenta, jakie jest stanowisko pana prezydenta w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu użytkowania wieczystego. Dostaliśmy obszerną informację. Jako klub jeszcze nie podjęliśmy do dnia dzisiejszego żadnej decyzji. Natomiast proszę państwa, jeżeli chodzi o tą bonifikatę, jak wiemy, mamy grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, tak? Tam, gdzie jest Skarb Państwa właścicielem,
60%.
Mamy 60%, dokładnie. A tutaj mamy tą możliwość, że Rada może podjąć taką uchwałę, żeby taką bonifikatę jak gdyby tutaj sprawić dla mieszkańców. Ale jakie są do tego obawy? Żeby zostać, mamy około 20 tysięcy użytkowników wieczystych w Gorzowie Wielkopolskim. Żeby zostać użytkownikiem wieczystym, trzeba zapłacić między 15 a 25% w udziału, żeby nabyć taki grunt. Jeżeli ktoś jest właścicielem, osobą fizyczną, która kupuje grunt na własność, musi wydać 100%, tak? Tutaj jak gdyby w tej ustawie przekształceniowej mamy już od razu informację o tym, że z 99 lat skracamy do 20 lat. Mamy opłatę za wykreślenie roszczenia w księdze wieczystej 75 zł. Gdybyśmy skorzystali z jednorazowego, jak gdyby tutaj z bonifikaty i jednorazowej spłaty, opłata za wykreślenie roszczenia jest 250 zł. I teraz państwu policzę, jeżeli mamy 20 tysięcy użytkowników razy 250 zł, no to mamy około 5 milionów. No i teraz proszę zobaczyć, że jeżeli chodzi o te grunty, które są tutaj u nas w miejscowości Gorzów, to bardzo dużo gruntów należy do Urzędu Miasta, a niewiele należy do Skarbu Państwa. Jeżeli w ujęciu procentowym, to mamy tutaj, ten spadek byłby około 1,5% do gruntów z tytułu dochodów, z tytułu gruntów Skarbu Państwa, a w granicach tutaj mamy aż o 45%.
Czyli słowem, mało straciłby Skarb Państwa, a mocno Gorzów.
Tak, zabierają nam 3 miliony tak naprawdę rocznie z budżetu, tak? 3 miliony, które możemy gdzie indziej wykorzystać. No trzeba naprawdę zastanowić się na tym bardzo mocno, jaką decyzję podjąć, tak?
Bo Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt uchwały, dokładnie, 95%, ale jeszcze zapytam, a Koalicja Obywatelska wnioskowałaby o ile?
My jeszcze nie udzielimy tej informacji, ponieważ jeszcze nie mamy na dzień dzisiejszy jednoznacznego stanowiska.
Alicja Bordzińska.
Prawo i Sprawiedliwość, wczoraj złożyliśmy projekt uchwały o właśnie 95% obniżenia odpłatności. Kierujemy się tym, że w końcu należy ten relikt przeszłości zlikwidować i dać prawo własności. Ja również interpelowałam w styczniu do prezydenta. Na moim wiele telefonów odebrałam, wiele maili. Na moim dyżurze w poniedziałek była u mnie starsza pani, która ze łzami w oczach prosiła o to, aby w końcu na swoje stare lata ta mogła poczuć się, że coś po sobie zostawia. Także my uważamy, że trzeba to przeprowadzić i apelujemy do prezydenta, żeby nie zwlekał
z decyzją.
Proszę państwa, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Jeżeli ktoś mieszka na przykład w bloku na Staszica, to taki koszt za użytkowanie wieczyste to jest od 5 zł tam do 150 zł rocznie. Więc uszczerbek na budżecie domowym w stosunku rocznym jest niewielki. Natomiast jeżeli ktoś jest posiadaczem gruntu, powiedzmy 8-arowej działki i ma zabudowaną tą bliźniakiem, no to taki koszt jest w granicach 250-800 zł, czyli to jak gdyby trafia jak gdyby w tych najbogatszych, najbardziej skorzystają ci, którzy mają najwięcej. A ponadto i tak te pieniądze, które będą z tytułu, jak pani Alicja mówi, że była udzielona bonifikata, to pieniądze, które będą stratne na budżecie miasta, trafią do Skarbu Państwa i my z tego już nie skorzystamy. Więc wszyscy mieszkańcy miasta muszą zapłacić za to, żeby dla tych 20 tysięcy osób zrobić im dobrze, że tak powiem.
Proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, że jest to moment, kiedy relikt przeszłości może ulec już kompletnemu zatarciu, a może to nie jest bardziej finansowa sprawa, tylko bardziej psychologiczna. My Polacy mamy przywiązanie do własności. Popatrzcie państwo, sytuacja w Niemczech, tam nie ma własności mieszkań, tylko idą mieszkania
tylko w Niemczech, to jest
wynajem. Ale ja biorę przykład sąsiada. A u nas marzeniem wszystkich, żeby mieć swój kąt na własność. Także może jest to taki moment psychologiczny. Społeczeństwu naprawdę na tym zależy, żeby
ale to ustawa daje możliwość właśnie, bo to jest ustawa przekształceniowa, pani Alicjo, czyli po 20
latach.
Będzie to stanowiło własność.
Ale każdy umie liczyć, jeżeli jest taka szansa, że można otrzymać już w tej chwili za obniżoną opłatą, no to nie dziwmy się
strategicznie
gorzowianinom, dokładnie, że pragną, żeby to weszło, zaczęło działać.
Strategicznie milczy Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Wybory idą.
Znaczy mówimy o bonifikacie, to chyba... To chyba i decyzji prezydenta, który już jest po wyborach.
Tak, decyzja będzie należała do Rady Miasta, jeżeli wejdzie to.
Znaczy, no tak, no, ale propozycja będzie prezydenta.
Ale prezydent rzeczywiście musi dokonać obliczeń finansowych. Myśmy wystąpili na ostatniej sesji ze stanowiskiem klubu radnych o tym, aby wprowadzić bonifikatę na poziomie takim, jak jest ustawowa, dotycząca właśnie gruntów Skarbu Państwa. Ja rozumiem przekształcenie, bo rzeczywiście ta wieczyste użytkowanie było taką formą zastępczą jeszcze właśnie z czasów PRL-u, kiedy to w jakiś sposób trzeba było te sprawy własnościowe rozwiązać, a nie można było do końca wszystkiego sprzedać czy wykupić, tak? Natomiast ja też nie jestem jakby takim ślepym zwolennikiem własności, tak? Bo ja rozumiem, że ktoś chce mieć coś na własność, ale tak jak tutaj pani Alicja wcześniej powiedziała. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który warto przypomnieć, że też była kiedyś taka akcja, że miasto sprzedawało lokale komunalne, można było wykupić z dużą bonifikatą, tam 90 parę procent i wtedy właśnie takie, że tak przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, ale babcie wykupowały za 3000 zł, a teraz się nagle okazuje, że okna trzeba samemu wymienić, klatkę trzeba samemu wyremontować. Tego także takie jakby uwłaszczenie się na stare lata to jest taki słaby argument, żebyśmy do tego się przychylali. Natomiast mnie boli jedna rzecz. Rosną opłaty. Rosną opłaty za prąd, które miały nie rosnąć, ale płacimy więcej. Rosną podatki, opodatkowanie różnych produktów żywnościowych. On zresztą jest wzrost cen w ogóle odczuwalny, tak, dla szarego, że tak powiem, szeregowego człowieka. Teraz to, co się słyszy o tym, że rząd opuszcza VAT, jest to ewidentne bilansowanie po prostu wzrostu na podstawowe produkty żywnościowe i podstawowego użytkowania. Ten VAT będzie obniżony, więc dla mnie jest to ewidentne kompensowanie wzrostu cen. Po prostu jest to aż na tyle odczuwalne.
No ale jakoś chyba trzeba reagować.
No być może nie podnosić obciążeń, tak? Być może nie drenować drugiego sektora w taki sposób, żeby on już nie mógł sobie z tym poradzić. Przemysł w Gorzowie, w Polsce w ogóle jest w tej chwili w takiej tendencji spadkowej, że jest to zagrażające, natomiast to będzie zagrażało na przyszłe 10 lat, powiedzmy, tak? Dzisiaj jakby rząd może sobie spokojnie to obiecywać i robić sobie nawet kreatywną księgowość, jak chce, natomiast odczuwalne to będzie na 5 lat najszybciej. Tak, nasze dzieci to odczują bardzo, tak? Również cały, no to już nie chcę tutaj zahaczać o system emerytalny i tak dalej. Natomiast obciążenia są w tej chwili bardzo duże. I jeszcze dołożenie tej koniecznej opłaty, tak, bo to nie jest tak, że można tego z tego nie korzystać w ogóle. Po prostu trzeba to wykupić i trzeba za to zapłacić. Tak, decyzje niektóre już poszły. Jest dla mieszkańców bardzo, bardzo obciążający. Zwłaszcza, że na przykład na Nowym Mieście jest bardzo dużo takich sytuacji, kiedy mieszkanie jest na własność, ale grunt jest na wieczyste użytkowanie. Także człowiek, na który myślał, nie będąc powiedzmy specjalistą w tych sprawach formalnych, że jest właścicielem, a teraz nagle będzie musiał jednak te koszty pokryć. Ja kieruję się tylko taką i wyłącznie przesłanką, że w tych czasach, kiedy wszystko rośnie, jednak warto by było, żebyśmy my jako miasto, mogąc takiego narzędzia użyć, jednak mieszkańcom trochę ulżyli. Wzrosną śmieci za chwilę, bo ta awantura się zapewne tak skończy. Wzrośnie woda, bo tak jest w projekcie napisane, że co roku ma to wzrastać i po prostu te opłaty będą coraz wyższe.
Ja tylko
dwa słowa chciałam powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że nigdy nie wiemy, jakimi prawami kieruje się ekonomia. Ekonomia to nie jest nauką ścisłą i od kiedy pamiętam, ceny zawsze rosły i martwiliśmy się, co będzie z przyszłymi pokoleniami, ale jakoś ten świat się kręci i widocznie jakoś to musi działać.
Znaczy ja się tu nie zgodzę, bo ekonomia i rynek się rządzą prawami, które są dokładnie zdiagnozowane i my wiemy, jakie będą konsekwencje tego. Dlatego dziwi mnie też na przykład wypowiedź pana premiera Morawieckiego, że myśleli, że wolne soboty spowodują wzrost zarobków.
Niedzielę,
a jednak dużo przedsiębiorstw małych ogłosiło spadki, jak nie upadłości. I to jest dla mnie bardzo dziwne, że można sobie pozwolić na tak drastyczną regulację, nie mając przeliczonego tego skutku finansowego, ekonomicznego. A jestem absolutnym przeciwnikiem teorii, jakoś to będzie. Tak, że kiedyś nigdy tak aż nie wzrosło i to tak nie można. To jest zbyt poważna sprawa. Tutaj mówimy o zarządzaniu 40-milionowym krajem i w ten sposób absolutnie nie możemy do tego podejść, że jakoś to będzie.
Alicja Burdzińska
nie powiedziałam
i Anna
Kozak tego, że jakoś to będzie, ale zawsze jakoś to było, dokładnie, czyli na doświadczeniach i no nie ma takiego momentu, że ekonomia przewidzi każdą sytuację. Dlatego powiedziałam, że ekonomia nie jest nauką ścisłą. Są prawa rynkowe, wiadomo, a ekonomia zawsze jakoś właśnie teraz mogę użyć tego słowa wychodziliśmy na prostą.
Joanna Kozak na koniec.
Ja się zgodzę z panią Martą Bejnerowicz, że trzeba ulżyć mieszkańcom i trzeba obniżyć te wszystkie koszty, które bardzo mocno poszły w górę. Natomiast jestem zwolennikiem, żeby ulżyć dla wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, a nie tylko dla 20 tysięcy użytkowników wieczystych. I nie jestem za tym, żeby było cały czas uprawiane rozdawnictwo w naszym kraju. Czyli mamy tutaj 500 plus na kolejne dziecko, czy 13 emerytura. Jestem zwolennikiem tego, żeby ten system był transparentny i żeby był równy dla wszystkich.
Dziękuję paniom za dyskusję, dziękuję za wizytę w Radiu Zachód. Jeszcze raz od całej męskiej redakcji Radia Zachód wszystkiego dobrego wszystkim paniom i naszym gościom i słuchaczkom.
Wszystkim paniom życzymy wszystkiego dobrego.
I nawet wszystkim panom.
Wszystkim panom. Wszystkim życzymy wszystkiego dobrego.
Wszystkim paniom, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale za dwa dni jest dzień mężczyzny. O. Także panowie, wszystkiego najlepszego.
Radna Gorzowskiej Rady Miasta Alicja Burdzińska, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Anna Kozak, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
I Marta Bejnar-Bejnarowicz, Kocham Gorzów.
Miłego dnia życzę, do widzenia.
Marcin Sasim, dziękuję za uwagę. Audycję realizował Hubert Pietrański.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.